Gościem naszego magazynu jest pan profesor Tadeusz Wolsza, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Panie profesorze, jak co roku 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wspominamy prawie 22 tysiące Polaków, żołnierzy, policjantów, cywili wymordowanych przez NKWD. I tak wymordowanych, by nigdy świat się o tym nie dowiedział. Zanim o samej zbrodni, bo to jest bardzo też ciekawy temat, to proponuję, byśmy zaczęli od tego kwietnia, bo dla nas dzisiaj to jest oczywiste. Jest kwiecień, pamiętamy o ofiarach zbrodni katyńskiej, ale tak naprawdę zrodziło się to bodaj w roku 50, oczywiście na emigracji, oczywiście w Londynie, powstał specjalny komitet do spraw upamiętniania i nie byle kto zaangażował się w tę sprawę, bo na czele stanął sam generał Władysław Anders.
Generał Władysław Anders rzeczywiście był przewodniczącym tego komitetu upamiętnienia zbrodni katyńskiej, ale nie był jedyną osobą. Można powiedzieć, że był to moment przełomowy w pewnym sensie, jeżeli patrzymy na historię naszej powojennej emigracji, dlatego że upamiętnienie zbrodni katyńskiej jakby połączyło całą polską emigrację. To było wydarzenie, które było jakby, można powiedzieć, wydarzeniem dotykającym wszystkich Polaków przebywających poza krajem. I nie dziwi mnie to, że wówczas w tych różnego rodzaju uroczystościach, tych wydarzeniach uczestniczyli i ci, którzy byli sympatykami premiera i prezydenta, i ci, którzy byli w opozycji do polskich władz emigracyjnych. Pokazują to składy tych ciał. Kwiecień nie był miesiącem przypadkowym. Kwiecień został określony jako miesiąc katyński. I my mówimy oczywiście, że to był 1950 rok, ale już wcześniej, też w kwietniu, starano się jakby mówić o zbrodni katyńskiej, aczkolwiek nie nadawano temu wydarzeniu aż tak dużego rozgłosu. Natomiast 50. rok to jest jednak wybuch tematyki katyńskiej w publicystyce emigracyjnej, no i jeśli chodzi o obchody. Już wówczas również zaczęto się zastanawiać nad pomnikiem, który by upamiętnił ofiary. Tyle tylko musimy powiedzieć, że pomysł był w 50., a sama realizacja ponad 25 lat później. Niemniej jednak rzeczywiście ta cezura 50. roku i ze wskazaniem, że to jest zasługa polskiej emigracji, jest jak najbardziej tutaj słuszna i ważna.
Panie profesorze, Polacy pamiętali i tu, gdzie nie wolno było o Katyniu mówić, i oczywiście na emigracji. W Polsce też był taki znikający, słynny pomnik na Powązkach, prawda? Tak. W Dolince Katyńskiej był stawiany, ubecja go usuwała,
rozbierała.
No to były takie podchody, walka o pamięć. Ale Polacy, mówię, pamiętali, a czy łatwo było się przebić z tą prawdą, pamięcią już na Zachodzie od roku 50?
Jeszcze może jedno zdanie do tego, co pan powiedział przed chwilą, że Polacy pamiętali, że emigracja była, można powiedzieć, w komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o takie procedury nagłaśniania, bo oni nie ponosili żadnych konsekwencji. Natomiast w kraju też były podejmowane próby. Mamy dziesiątki przykładów ludzi, którzy odważyli się w czasach stalinowskich mówić głośno o zbrodni katyńskiej i ponosili z tego powodu konsekwencje kar więzienia. No, niektóre kary nawet wykraczały poza 10 lat więzienia. A jeżeli nie wymienimy tutaj rodzin katyńskich, to popełnimy ogromną gafę i wyrządzimy ogromną krzywdę dla tych ludzi, bo wśród rodzin katyńskich ta zbrodnia nigdy nie została zapomniana. Kiedyś robiłem takie badania na temat fali 49, czyli tego propagandowego radia, które zostało wytworzone specjalnie pod koniec lat 40., bo to miał być taki wentyl bezpieczeństwa, że się tam dyskutuje o różnych sprawach, nawet o tych zakazanych. I w pewnym momencie rzeczywiście pojawił się problem zbrodni katyńskiej. Ludzie zaczęli pisać listy do polskiego radia na temat Katynia. Niektóre wdowy, niektóre dzieci domagały się o wyjaśnienie losów męża, ojca, dziadka, pradziadka. I to spowodowało, że ten temat stał się żywy i władze komunistyczne musiały z tego jakoś wybrnąć i stanowiło to dla nich duży problem, bo audycja chyba była jedna, gdzie pojawiły się informacje o zbrodni, natomiast oczywiście przekaz był taki, że tutaj były jakby na czoło wybite listy, gdzie informowano, że zbrodni dopuścili się Niemcy. W tym była słynna też postać niejakiego Pycha, który wystąpił jako świadek koronny, który twierdził, że został zamordowany przez Niemców. Cudem wygrzebał się z grobu, a następnie dotarł do najbliższej osady, a potem trafił do armii generała Andersa i dzięki temu przeżył. Postać była prawdziwa, ale historia, jaką on stworzył, była od samego początku do samego końca fałszywa. Więc nie możemy o tych również inicjatywach naszych rodaków w kraju, którzy obok emigracji położyli ogromne zasługi, że Polacy o zbrodni katyńskiej nie zapomnieli.
Ja jeszcze pamiętam, w stanie wojennym u nas w miasteczku powstał taki napis Katyń 1940, pamiętamy, i zawsze był zamalowywany i zawsze był odmalowywany. Tak. Kolejna odsłona tej wojny o prawdę, tak, o Katyniu. A jeśli chodzi o Zachód, bo pamiętajmy, od razu po odkryciu przez Niemców mogił polskich oficerów rozpoczęło się tak zwane kłamstwo katyńskie.
Tak, kłamstwo
próbowano to przecież przypiąć nawet w Norymberdze zbrodniarzom niemieckim. Tak. Akurat w tym przypadku całkowicie nie byli odpowiedzialni za tę zbrodnię. A Zachód? Zachód najpierw wolał się w to nie mieszać, no bo sojusznik na froncie, Związek Sowiecki. Tak. A potem?
Sytuacja rzeczywiście była istotna z punktu widzenia wielkiej polityki. Można powiedzieć, że zbrodnia katyńska po nagłośnieniu jej przez Niemców w 1943 roku i śmierć generała Władysława Sikorskiego, to jest kwiecień, nagłośnienie przez Niemców, a potem mamy lipiec, katastrofę gibraltarską, to są dwa wydarzenia, które spowodowały nagły upadek prestiżu rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Rządu na początku pod prezesurą Sikorskiego, a potem pod prezesurą Stanisława Mikołajczyka i w końcu Tomasza Arciszewskiego. Wielkie mocarstwa zrobiły prosty rachunek, to znaczy Sowieci zerwali stosunki dyplomatyczne i one musiały podjąć decyzję, z kim należy trzymać dobry sojusz, biorąc pod uwagę, że wojna nadal się toczy i jej wynik jeszcze nie jest do końca przesądzony. Anglosasi z tej kalkulacji wyciągnęli prosty wniosek. Polska jest wyczerpana już, jeśli chodzi o rezerwuar siły wojskowej, bo ci, którzy mają walczyć, już wszyscy walczą na frontach. Walczy II Korpus Polski, walczy Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, są czołgiści Stanisława Maczka, są spadochroniarze Sosabowskiego, jest Armia Krajowa licząca 400 tysięcy osób zaangażowana w walce i tu polski potencjał jest wyczerpany. Natomiast Rosjanie, Stalin może rzucić w każdej chwili na front tysiące żołnierzy, a rachunek jest taki. Każdy czerwonoarmista na froncie wschodnim to mniej ofiar na froncie zachodnim. A na froncie zachodnim walczą Amerykanie i Anglicy. W związku z tym, z tego już powodu Anglicy i Amerykanie wybierają jako sojusznika Związek Sowiecki. A wybierając takiego sojusznika, trzeba skazać Polaków na zapomnienie. Moja koleżanka Magdalena Hułas, kiedy pisała książkę o sytuacji rządu polskiego w tym okresie, napisała Goście czy intruzi. To było pytanie dotyczące rządu polskiego. I ona po przeanalizowaniu całej dokumentacji, do której dotarła...
Jednak intruzi.
I to widać. Ta równia pochyła, gdzie widać upadek znaczenia rządu polskiego, jest bardzo widoczna. My stajemy się po prostu niepożądani. Owszem, polski premier siedzi blisko Churchilla, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli odbywają się jakieś zakulisowe rozmowy sowiecko-brytyjsko-amerykańskie, to my o nich nic nie wiemy. Polacy po prostu są skazani już na porażkę, a tym bardziej zbrodnia katyńska, która jakby doprowadziła do zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Sowietami, którzy zerwali te stosunki z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, od razu została zdiagnozowana jako ten główny powód. Stąd Anglosasi nie chcą mówić głośno o zbrodni katyńskiej. Winston Churchill w rozmowie z polskim premierem mówi, być może ma pan rację, bo Sowieci są okrutni, ale z naszego punktu widzenia dzisiaj my nie możemy o tym mówić głośno, bo to może zrazić Związek Sowiecki do nas.
No ale to się oczywiście zmieniło wraz z podziałem świata, wraz z tym, że Zachód zdał sobie sprawę, że były sojusznik tak naprawdę jest zagrożeniem, żelazna kurtyna, śledztwa w Kongresie Amerykańskim.
Tak, ale to się późno stało. Mamy jeszcze przecież później komisję Nikołaja Burdenki, która jakby potwierdza sowiecką wersję wydarzeń.
No jak mogło być inaczej?
No tak, ale ja patrzę na to z perspektywy wielkich mocarstw i z perspektywy Polski. Rząd polski oczywiście zachowuje w tej sprawie taktyczne milczenie, nie budzi konfliktów. Polacy robią badania na ten temat, powstaje Biała Księga, są zbierane dokumenty, ale mają też świadomość, że z tą prawdą nie mogą wyjść na zewnątrz. Natomiast Anglicy i Amerykanie nie protestują i Rosjanie później to wykorzystują. Kiedy powstaje ta komisja, o której pan mówi, czyli komisja Raya Madena na początku lat 50., pada pytanie, jak się do tego ustosunkowuje rząd sowiecki, z Moskwy pada bardzo celna riposta. Dlaczego nie protestowaliście w 1944 roku, kiedy Nikołaj Burdenko ogłaszał swoje ustalenia w sprawie zbrodni Katyń? To był świetny czas, trzeba było protestować. I dzisiaj przypomnieliście sobie po 7 czy 8 latach o tej sprawie? To już jest za późno. My stoimy na stanowisku, że zbrodni dokonali Niemcy. Aczkolwiek Sowieci raz ponieśli porażkę w Norymberdze, kiedy próbowali przypisać Niemcom tę zbrodnię. I wtedy okazało się, że to jest jedyne wydarzenie w tym okresie, kiedy możemy powiedzieć, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zachowały się przyzwoicie, bo nie dali wiary sowieckim świadkom. I co jest ciekawe, w protokole końcowym z Norymbergi nie pojawiło się żadne zdanie na temat zbrodni katyńskiej. Ja przejrzałem całą publicystykę polską, przygotowując wiele swoich artykułów i kilka książek na temat zbrodni katyńskiej. Zadałem sobie trochę trudu i przejrzałem całą polską publicystykę z 1945 roku, 1946 roku. Kiedy jest proces norymberski, zbliża się ten tak zwany Dzień Katyński. To przed tym Dniem Katyńskim mamy masę artykułów, że za 2 tygodnie, za tydzień, za 1, za 5 dni, za 4, za 3, za 2, za 1 będzie prawda o Katyniu, bo wszyscy są pewni, że zostaną przygwożdżeni Niemcy i się skończy problem zbrodnią katyńską. A okazuje się, że tam nie ma ani jednego zdania o Katyniu. Pada wręcz pytanie, jeżeli nie Niemcy, to kto? Co Polacy sami się zamordowali? I wydawało mi się, że to powinien być przełom, ale niestety nie był to przełom, ale to jest bardzo ważne wydarzenie.
To pozwoli pan, panie profesorze, na prowokacyjne pytanie z mojej strony, bo Rosjanie się przyznali. Prawda?
Tak, w 90 roku.
Tak, ale dokumentów
50.
jakoś...
50. rocznicę.
Tak, ale dokumentów jakoś
nam... I to w kwietniu nam, było. I to 13 kwietnia.
No właśnie. To prowokacyjne pytanie polega na tym, widzimy, co się teraz dzieje w Rosji, na Białorusi, co się dzieje na Ukrainie, wojna przecież wywołana przez Putina. To kłamstwo katyńskie się skończyło?
No chyba nie. To znaczy, powiem tak, w Polsce w zasadzie można powiedzieć, że udało się wyjaśnić chyba to, co było najistotniejsze. Pewnie są jeszcze pewne zagadnienia, które wymagają jeszcze dodatkowych badań. Niemniej jednak nie ma już w tej chwili u nas dyskusji na takim poziomie, żeby ludzie, badacze, politycy czy dziennikarze mieli problem ze wskazaniem sprawcy. Przez kilka lat, będąc doradcą marszałka Sejmu Elżbiety Witek, organizowaliśmy konkurs zaadresowany do młodzieży szkół średnich w Polsce. Konkurs cieszył się ogromną popularnością. Konkurs dotyczył oczywiście zbrodni katyńskiej, na które wpływało po kilka tysięcy prac pisemnych, prac plastycznych, prac innych, gdzie młodzież opisywała bądź pokazywała, w zależności od tego, jak to był charakter pracy, swoją wiedzę na temat zbrodni katyńskiej. Jeżeli dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, jeżeli się pomyliłem, to pewnie niewiele. Być może na palcach jednej ręki, i to też jest na wyrost, bo chyba były jedna lub dwie prace, gdzie autor pracy napisał, że zbrodnie dokonali Niemcy.
Autentycznie. No to jest niebywałe w Polsce, ale tak się zastanawiam. Gdyby taki konkurs zorganizować w szkołach rosyjskich, no oczywiście to jest niemożliwe, ale gdyby. To
wynik byłby odwrotny. Tam pewnie pojawiłoby się jedna praca, dwie, gdzie wskazaliby odpowiedzialność Związku Sowieckiego, a pozostałe by były niestety ze wskazaniem na zbrodniarzy niemieckich. Ale my mówimy tu o młodzieży, ale są naukowcy rosyjscy i to bardzo szanowani przez najwyższe władze rosyjskie, którzy to piszą wręcz, że jest to zbrodnia dokonana przez Niemców. Polacy dopuszczają się potwornej obelgi, wskazując NKWD jako zbrodniarzy. Pisze się wręcz o podłości Polaków I oczywiście oprócz tego mówimy o podłości Polaków, ale dodatkowo jeszcze też musimy zwrócić uwagę, że o czym pan powiedział, w 90 roku, w kwietniu, Gorbaczow spowodował ten komunikat agencji TASS, gdzie NKWD zostało wskazani jako zbrodniarze. Ale mamy przecież od razu kontruderzenie, kontrakcję. Mamy tak zwany antykatyń, który ma wskazać mniej więcej zbrodnię katyńską jako zbrodnię sowiecką, ale tak samo jest zbrodnia polska popełniona na żołnierzach Armii Czerwonej jako tych, którzy dostali się do niewoli w wojnie polsko-bolszewickiej 19-21 roku. Ale później są inne próby jeszcze zagmatwania sytuacji, a zagmatwanie sytuacji to jest na przykład Hatyń. To jest ta niewielka wioska białoruska, gdzie zginęła cała lokalna ludność wybordowana przez Niemców.
Mam taką encyklopedię z lat 50., gdzie jest to hasło i opis.
I Sowieci, Rosjanie zwożą do Hatynia mężów stanu z Europy Zachodniej, prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Finlandii, Arafata, i pokazują, że tu jest Hatyń, a Hatyń to jest znak równości Katyń. Proszę popatrzeć, to są ofiary zbrodni niemieckich. Mało tego, kiedy była Olimpiada 1980 roku w Moskwie, dziennikarze sportowi zostali przywiezieni na wycieczkę do Hatynia i oni później opisywali, dziennikarze sportowi nie mający zielonego pojęcia o tej zbrodni, ale kiedy pisali swoje sprawozdania sportowe z Olimpiady Moskiewskiej, to opisywali różne wydarzenia, w tym również wycieczkę do Hatynia. To jest właśnie próba zagmatwania sytuacji. Józef Mackiewicz, człowiek, który poświęcił całe swoje życie do wyjaśnienia zbrodni katyńskiej, kiedyś napisał bardzo mądre zdanie, że w sprawie zbrodni katyńskiej powinniśmy mówić wszyscy jednym głosem. Każdy głos, który wprowadza zamęt w tę sprawę, jest jakby czymś, co sprzyja rozwojowi kłamstwa katyńskiego. I trzeba się z nim zgodzić, że miał rację.
No niestety tak. Panie profesorze, na zakończenie krótko, choć temat ogromny, obszerny. Zbrodnia doskonale zbadana przez historyków. Niemal wydawać by się mogło, wszystko wiemy, ale nie, jest dziur pełno. Niestety mnóstwo obszarów, i to takich podstawowych, gdzie leżą ofiary, gdzie jest prawie 4000 ludzi z tak zwanej listy białoruskiej. Mnóstwo pytań, poznamy odpowiedzi?
Powiem tak, rzeczywiście sporo udało się wyjaśnić, bo można powiedzieć w 1943 roku, kiedy rozpoczęły się takie badania z prawdziwego zdarzenia, zainicjowane przez Niemców, ale też i przez Polską Komisję Techniczną, Polskiego Czerwonego Krzyża, przez zespół pana doktora Robla z Krakowa, to można powiedzieć, to są początki badań związanych z Katyniem. Oni oczywiście wtedy nie mieli świadomości, co i jak ważne będą to badania i że one dają początek czemuś, do czego później wszyscy się będą odwoływali. To jest ta geneza tych badań. I zaczynaliśmy tylko od Katynia i Kozielska. Nie było jeszcze wiedzy o Staszkowie, nie było wiedzy o Starobielsku, nie było o Miednoje, nie było o Piatikatkach. O wielu miejscach nie było mowy. Nie było mowy o liczbach. Dopiero potem te badania zostały rozwinięte na dużo większą skalę. I w tej chwili, gdybyśmy spojrzeli na to, czego nam brakuje, to rzeczywiście ma pan rację. Mamy problem z liczbami i mamy problem z lokalizacją miejsc egzekucji i pochówku. To są te pytania, które należy postawić. Częściowo już mamy niektóre problemy rozwiązane. Dlatego, że zbrodnia katyńska to nie tylko jeńcy z Kozielska, z Ostaszkowa i Starobielska, ale to również Polacy przetrzymywani w kilkunastu więzieniach. Więzieniach zlokalizowanych na polskich kresach wschodnich, skąd ci ludzie byli następnie przewożeni do tych miejsc, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, że tam też spoczywają ofiary, użyjmy tu określenia, zbrodni katyńskiej. Więzienia, specjalnie warto je wymienić. Brześć, Wilejka, Pińsk, Baranowicze. To są ofiary mordowane w Mińsku białoruskim, pochowane na uroczysku w Kuropatach. Ponad 3800 osób. To jest masa ludzi. Kolejne miejsca, więzienia, Lwów, Równe, Łódzk, Tarnopol, Drohobycz, Stanisławów. To są osoby pochowane w Bykowni koło Kijowa, w Charkowie w Piatichatkach oraz na terenie dawnego więzienia w Chersoniu. I to jest ponad 3430 osób. Tu mamy ponad 7100 osób. Lista ukraińska jest znana, bo to jest lista imienna, ale lista białoruska nie jest znana. Czyli z tego wynika, że 3870 osób ofiar zbrodni katyńskiej nadal jest bezimienna. I nie możemy upamiętnić tych osób, bo nie wiemy, gdzie zostały pochowane. Kuropaty są oczywiście takim kierunkiem, wektorem poszukiwania, ale nie mamy stuprocentowej pewności. Ale są to ofiary anonimowe.
No to ja do tej listy problemów dodałbym jeszcze podstawowy, czyli brak dostępu do rosyjskich, sowieckich archiwów, dokumentów, bo bez tego nie ruszymy z miejsca, ale oby, może tak kiedyś. Wygląda. Nadzieja umiera ostatnia. Trzymajmy się tego. Pan profesor Tadeusz Wolsza, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Ja również dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że za rok.